A. Uwierzytelnianie. Autoryzacja i kontrola dostępu CZ. 1. 9 stycznia 2012 9.00. Obok stawiania zapór ogniowych czy wykrywania intruzów, równie istotnymi elementami systemu ochrony danych są uwierzytelnianie, autoryzacja oraz kontrola dostępu do zasobów sieciowych. Często oznacza się je angielskim skrótem A. Authentication, Authorization, Adsounding. Te trzy elementy są mocno powiązane, pominięcie choćby jednego z nich może osłabić cały system zabezpieczeń. Uwierzytelnianie i autoryzacja to niezbędne środki ochrony komunikacji, pozwalające m.in. na bezpieczne korzystanie z internetu. Uwierzytelnianie potwierdza tożsamość nadawcy lub odbiorcy informacji. Natomiast za pomocą autoryzacji ustala się, które działania może podjąć uwierzytelniony użytkownik. Autoryzacja nie musi być poprzedzana uwierzytelnieniem, jednak w praktyce te dwa mechanizmy są ściśle powiązane. Rozliczanie adsounding to rejestrowanie i raportowanie działań użytkownika związanych z dostępem do zasobów systemów komputerowych. Rejestrowane są wszystkie poczynania użytkownika uzyskującego dostęp do sieci, takie jak połączenia z serwerem czy korzystanie z usług. Kontrola i analiza zebranych danych umożliwia wykrywanie anormalnych zachowań w systemie czy błędów w konfiguracji, umożliwiających na przykład nieuprawnione przeglądanie zasobów. S. 172557. Uwierzytelnianie i tożsamość. Uwierzytelnianie jest procesem weryfikowania prawa własności do poszczególnych tożsamości. Kiedy użytkownik wprowadza swoją nazwę logowania i hasło, to z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że jedynie on zna to hasło i podając je systemowi kontroli dostępu, potwierdza, że jest właścicielem właśnie tej tożsamości. Tożsamość może być etykietą, tokenem lub innym obiektem, który identyfikuje podmiot bezpieczeństwa w domenie ochrony. Tożsamości są zazwyczaj używane przez osoby uzyskujące dostęp do systemów komputerowych, sieci lub programów, ale mogą być także przypisane do programów czy usług. Tożsamość powinna być unikatowa w danej domenie ochrony. Na jej podstawie wykonywane są kontrole dostępu i uprawnień. Podmioty zabezpieczeń mogą używać jednej lub więcej tożsamości w ramach poszczególnych domen ochrony, na przykład jedno konto logowania dla codziennych operacji użytkownika, a inne dla podwyższonych uprawnień administrowania. Tożsamość może być etykietą tekstową, na przykład nazwą użytkownika przy logowaniu lub reprezentatywnym tokenem takim jak certyfikat cyfrowy czy cyfrowa reprezentacja odcisku palca. Kluczowym założeniem każdego systemu czy protokołu AA jest to, że każda tożsamość musi być weryfikowalna i jednoznacznie przypisana do podmiotu zabezpieczeń. Ten ostatni może mieć wiele przypisanych tożsamości, różne w ramach tej samej domeny ochrony, różne w różnorodnych domenach ochrony lub wykorzystywać jedną tożsamość w wielu domenach ochrony. Możliwość wprowadzenia jednej tożsamości oraz uzyskania dostępu do wielu domen ochrony znana jest pod pojęciem jednokrotnego logowania SSO Single Sync On. W praktyce SSO jest trudne w implementacji i zazwyczaj obejmuje ograniczony zestaw domen ochrony, dlatego też często wykorzystuje się system zarządzania tożsamością, który agreguje wiele tożsamości podmiotu zabezpieczeń w celu ułatwienia mu dostępu do wielu systemów i domen ochrony. Z punktu widzenia użytkownika końcowego, SSO i zarządzanie tożsamością działają tak samo. Jeden zestaw referencji zapewnia podmiotowi zabezpieczeń dostęp do wszystkich domen ochrony. Jednak w rzeczywistości system zarządzania tożsamością jest rodzajem warstwy pośredniej w systemie bezpieczeństwa, która śledzi powiązania między podmiotami bezpieczeństwa i ich tożsamościami. S. 172558. Wiarygodność w kontekście A. Bezpieczeństwo systemów komputerowych opiera się na wiarygodności. Strony wzajemnie zależne zakładają, że poszczególne systemy kontroli dostępu dokładnie uwierzytelniają poszczególne podmioty zabezpieczeń oraz że ich systemy również kontrolują to, co podmiot bezpieczeństwa może zrobić w poszczególnych domenach bezpieczeństwa. Wiarygodność zwiększa się, gdy system uwierzytelniania jest silny i nie można łatwo się do niego włamać oraz gdy proces stosowany do weryfikowania legalności posiadania tożsamości, często określany jako ubezpieczenie, assurance, jest niezawodny. Poziom takiego ubezpieczenia zależy od tego, jak surowe są wymagania w zakresie weryfikacji posiadanej tożsamości. Na przykład, logowanie wymagające jedynie prostego hasła, łatwego do odgadnięcia, zapewnia raczej niski poziom zabezpieczenia. Logowanie wymagające inteligentnej karty IPN lub logowanie biometryczne, na przykład odcisk palca, zapewniają już wyższy poziom ubezpieczenia, zakładając ścisłą kontrolę procedury uzyskania karty lub identyfikacji biometrycznej. Większość certyfikatów cyfrowych, które są w istocie podpisami cyfrowymi, dostarczane jest z udokumentowanym poziomem ubezpieczenia. Verisig definiuje na przykład trzy klasy certyfikatów cyfrowych w zależności od udokumentowanego poziomu ubezpieczenia. Nisko ubezpieczony certyfikat cyfrowy klasy 1 wskazuje, że zweryfikowano jedynie fakt czy adres poczty elektronicznej właściciela właściciela jest ważne, z tego nie wynika nawet, czy właściciel adresu jest tym, za kogo się podaje. Zweryfikowano jedynie to, że osoba ta może odbierać i nadawać wiadomości spod tego adresu. Klasa 2 certyfikatów cyfrowych wskazuje, że tożsamość jego właściciela została sprawdzona przed wydaniem certyfikatu. Klasa 3 certyfikatów cyfrowych, która często jest poziomem zabezpieczenia przyznawanym certyfikatom witryn www z połączeniami SSL/TLS, oznacza, że wydawca certyfikatu cyfrowego poświęcił trochę czasu na zweryfikowanie firmy, której przyznaje się certyfikat, jak również skontrolowano jej witrynę. Centrum certyfikacji może na przykład poprosić o statut spółki, zażądać wyciągu z rejestru sądowego lub sprawdzić adres pocztowy. Dostawca tożsamości musi być wiarygodny dla wszystkich członków poszczególnych domen ochrony. W przeciwnym razie AA nie spełni swojego zadania. Muszą być oni pewni, że dostawca tożsamości stosuje silną kontrolę bezpieczeństwa. Osoba posługująca się tożsamością musi być wiarygodna w zakresie posiadania przyzwoitej kontroli bezpieczeństwa. Jeżeli urządzenie przetwarzające podmiot zabezpieczeń ma luki w systemie bezpieczeństwa, to jego tożsamość może zostać skradziona i użyta do złośliwych lub przestępczych działań. Dlatego, nawet jeżeli kontrole dostawcy tożsamości są ścisłe, a kontrola po stronie użytkownika już nie, wiarygodność spada. Osoba zapisująca hasło na kartce i przyklejająca ją potem do monitora nie może być uważana za godną zaufania. S. 172559 czynniki uwierzytelniania. Uwierzytelnianie jest elementem klasyfikującym sposób potwierdzania tożsamości przez jej właściciela. Im więcej czynników uwierzytelniania, tym większa wiarygodność tożsamości. Karta elektroniczna i PIN są bardziej wiarygodne niż proste hasło. Schemat uwierzytelniania trójskładnikowego jest bardziej wiarygodny niż dwuskładnikowego. Schemat uwierzytelniania wymagający większej liczby czynników jest trudniejszy do sfałszowania przez stronę nieautoryzowaną, nawet wtedy, gdy legalny właściciel nie ma silnej kontroli bezpieczeństwa. Przy logowaniu wymagającym karty inteligentnej i PIN, napastnikowi trudno będzie przejąć oba te elementy. Nie wszystkie schematy uwierzytelniania w ramach poszczególnych klas jednoskładnikowe, dwuskładnikowe i tym podobne są uważane za równorzędne. Biometria, linie papilarne, geometria twarzy czy obraz tęczówki około z natury jest bardziej wiarygodna niż hasła, nawet w sytuacji, gdy są to jedyne składniki uwierzytelniania. Jednak brak kontroli bezpieczeństwa po stronie użytkownika może podważać nawet uwierzytelnianie wieloskładnikowe. Zainstalowany program złośliwy może oczekiwać na moment, kiedy legalny użytkownik waliduje pomyślnie swoją tożsamość i wtedy wykorzystać ją do swoich celów. S. 172567 tożsamość. Claims-based i pseudoanonimowość. Tożsamość typu Claims-based opiera się na założeniu, że tożsamość podmiotu zabezpieczeń powinna zawierać jedynie atrybuty niezbędne do uzyskania dostępu i użytkowania danej usługi. Można to wyjaśnić na przykładzie próby zakupu alkoholu. Sprzedawca może zażądać udowodnienia pełnoletności klienta, który musi okazać wtedy dowód osobisty lub inny dokument tożsamości. Jednak dla sprzedającego ważna jest jedynie data urodzenia i fotografia, a dokument taki zawiera zazwyczaj inne informacje, zbędne do przeprowadzenia transakcji, adres zamieszkania, miejsce urodzenia i tym podobne. W tej sytuacji atrybuty tożsamości powinny po prostu stwierdzać, że to jest ważny identyfikator osoby używającej go i uprawnia do nabycia alkoholu. Żadna inna informacja nie musi być ujawniana. W systemie AA z tożsamością Claims-based podmiot zabezpieczeń może mieć wiele różnych tożsamości, które wyrażają jedynie wymagania niezbędne do przeprowadzenia transakcji między nim a dostawcą usługi. Kiedy dokonuje się na przykład transakcji i zakupu, to wystarczy zweryfikować, czy kupujący ma odpowiednie fundusze w banku lub otwarty kredyt. Jeżeli nazwa nie jest wymagana, tożsamość Claims-based może być nawet anonimowa. Podmiot zabezpieczeń może pozostać anonimowy dla usługodawcy, chociaż jednocześnie udowadnia, że jest osobą z legalną i realną tożsamością. Przy takiej pseudoanonimowości, zaufana strona trzecia dostawca tożsamości potwierdza tożsamość podmiotu i dowolne inne atrybuty, które chce on ujawnić. Wracając do zakupu alkoholu, zakup z pseudoanonimowym identyfikatorem sprowadza się do tego, że zaufany dostawca tożsamości potwierdza tylko prawo do zakupu alkoholu i nie ujawnia żadnych innych informacji. S. 172561 protokoły uwierzytelniania. Uwierzytelnianie wymaga, aby tajne informacje, znane dostawcy tożsamości i jej użytkownikowi, były przechowywane w bazie danych do przyszłej weryfikacji. Gdy podmiot zabezpieczeń tworzy tożsamość oraz jej weryfikator, na przykład Hasło. Obie te pozycje muszą być bezpiecznie przechowywane. Baza danych poświadczeń tożsamości musi być zabezpieczona mocnymi środkami fizycznymi i logicznymi, chroniącymi przed nieautoryzowanym dostępem. Całą komunikację między podmiotem zabezpieczenia bazą danych poświadczeń obsługują uprzywilejowane procesy systemowe. Pozwalają one podmiotowi zabezpieczeń na uprawnione współdziałanie z bazą danych uwierzytelniania i są określane jako protokoły uwierzytelniania. Aby zapewnić mocne zabezpieczenie, system uwierzytelniania powinien chronić swoją bazę danych poświadczeń i mieć bezpieczny, niezawodny protokół uwierzytelniania. Silny protokół uwierzytelniania powinien być odporny na narażenie poświadczeń, nawet jeśli strumień danych uwierzytelniania zostanie przechwycony i odczytany. W większości współczesnych systemów operacyjnych baza danych poświadczeń nie jest dostępna dla normalnego użytkownika końcowego. Zazwyczaj tylko najwyższy poziom administrowania systemem zapewnia bezpośredni dostęp do tej bazy. W dobrym systemie uwierzytelniania poświadczenia uwierzytelniania weryfikatory nie są przechowywane w jawnej postaci, lecz są tak przekształcone, aby nie mogły zostać bezpośrednio użyte. W większości systemów uwierzytelniania przechowuje się je po przekształceniu kryptograficznym algorytmem haszującym. Kiedy podmiot zabezpieczeń dostarcza dowodu na własność tożsamości, na przykład hasło, weryfikator ten jest zamieniany w postać haszowaną i zapamiętywany. W przeszłości niektóre systemy komputerowe używały słabych algorytmów haszowania, które teraz uważa się za łatwe do odwrócenia. Obecnie większość dostawców tożsamości wykorzystuje znacznie silniejsze algorytmy. Słaby system uwierzytelniania ma też prosty sposób odpytywania podmiotu zabezpieczeń o weryfikator tożsamości i zakłada bezpośrednie wysłanie go do procesu uwierzytelniania dla porównania z bazą danych poświadczeń. Silny system zaciemnia lub szyfruje te procesy tak, aby nieautoryzowana strona trzecia nie mogła wprost odczytać danych ze strumienia uwierzytelniania i wykraść weryfikatora tożsamości. Obecnie dobry system uwierzytelniania stosuje metodę znaną jako wezwanie OZEF. Jest to zestaw procesów uwierzytelniania, który pozwala podmiotowi zabezpieczeń na udowodnienie znajomości weryfikatora tożsamości bez przekazywania go do uwierzytelniającego. W systemie wezwanie OZEF poświadczenia nie są wysyłane w jawnym tekście ani też przechowywane w wersji przekształconej. Napastnik, który chce przechwycić weryfikator, musi przejąć zarówno wezwanie, jak i odpowiedź, zawierające losowo wygenerowane ciągi i na podstawie tego odtworzyć rzeczywisty weryfikator. Dobry protokół uwierzytelniania sprawia, iż jest to bardzo trudne do przeprowadzenia. Gdy podmiot zabezpieczeń zostanie pomyślnie uwierzytelniony, to często jest możliwe, aby kolejny, zazwyczaj usługa lub program, ponownie użył poświadczeń uwierzytelniania pierwszego podmiotu zabezpieczeń. Użytkownik może na przykład logować się do serwera webowego, który jest połączony z serwerem zaplecza SQL. Program serwera webowego może sam przekazać poświadczenie uwierzytelnienia użytkownika do serwera SQL w celu otrzymania danych zażądanych przez użytkownika. Serwer webowy i jego oprogramowanie mogą nie mieć bezpośrednio dostępu do bazy SQL lub jej danych i potrzebują poświadczeń użytkownika, aby uzyskać dostęp do danych. Proces wykorzystania poświadczeń uwierzytelnienia innego podmiotu zabezpieczeń nazywany jest delegacją lub wcieleniem się impersonation. Trzeba jednak pamiętać, że także programy złośliwe mogą wcielać się w podmiot zabezpieczeń. Gdy podmiot zabezpieczeń zostanie uwierzytelniony w zarażonym systemie, złośliwy program może przejąć jego poświadczenia i zacząć podszywać się pod legalnego użytkownika oraz podejmować nieupoważnione działania. Na przykład ataki przepełnienia bufora zazwyczaj uzyskują kontekst bezpieczeństwa, w którym narażany program pracuje. Zobacz też drugą część artykułu. Opracowano na podstawie Info World Authentication and Authorization Deep Dive.